Dziś piątek, drugi dzień grudnia. Mateusz Chłystun, dobry wieczór. Witam Państwa i zapraszam na cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń w Ukrainie i analizę sytuacji w ogarniętym wojną kraju naszych sąsiadów. To jest program Rzut na mapę. Kłaniam się Państwu. Na początek tradycyjnie przyjrzyjmy się najważniejszym wydarzeniom mijającego tygodnia, jeśli chodzi o sytuację właśnie za naszą wschodnią granicą. Prezydent USA Joe Biden informuje o możliwości rozmów z Rosją. Stawia jednak warunek. Putin musi wyrazić chęć zakończenia tej wojny. Do ukraińskich placówek dyplomatycznych docierają makabryczne przesyłki. W Madrycie po eksplozji jednej z takich właśnie przesyłek ranny został pracownik ambasady Ukrainy. Niesłabną rosyjskie ostrzały w obwodach Ługańskim i Donieckim. Mieszkańcy wyzwolonego Chersonia i obwodu chersońskiego wracają do swoich domów. Między innymi o tym wszystkim, o czym wspominałem, będę rozmawiał z Państwem i moim gościem. Dziś w Rzucie na mapę jest nim wiceprezes Warsaw Enterprise Institute, politolog, ekspert do spraw problematyki wschodnioeuropejskiej Adam Eberhardt. Dzień dobry, kłaniam się panu.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Od razu zerknijmy na mapę i rzeczywiście, tak jak mówiłem, wschód Ukrainy, obwody Ługański, Doniecki, no tam najbardziej czerwono, mówiąc bardzo ogólnie, czyli na tej mapie, którą oglądamy co tydzień, oznacza to, że tam trwają najbardziej intensywne ostrzały, najbardziej intensywne walki. Panie Adamie, dlaczego to jest taki obszar tak bardzo ostrzeliwany, tak intensywnie ostrzeliwany przez Rosjan?
To jest bardzo ciekawa sytuacja. Jeżeli Państwo rzucą okiem na mapę i zobaczycie, jakie obszary zostały przez Rosję zajęte, efektywnie zajęte i kontrolowane po 24 lutego, to okaże się, że Rosja zajęła część obwodu zaporowskiego, prawie cały obwód ługański. Natomiast sukcesy, które osiągnęła w obwodzie donieckim, są bardzo niewielkie, a w okolicach samego miasta Doniecka proszę zauważyć, że front właściwie się zupełnie nie posunął do przodu. Linia frontu dzisiaj tak naprawdę przebiega tuż na zachód od linii Donieck-Gorłówka. Siły rosyjskie nie były w stanie pokonać Ukraińców, którzy tam są okopani. Okopani, ponieważ szykowali się do tej obrony Donieczyzny. O, właśnie tutaj pan redaktor to przybliża. Szykowali się do tej obrony Donieczyzny od 2014-2015 roku i Rosjanom się nie udało. Były początkowo w pierwszych miesiącach działań wojennych Rosjanie chcieli te obszary otoczyć. Liczyli na to, że po zajęciu części obwodu charkowskiego pójdą na południe, na Słowiańsk, Kramatorsk, a następnie zamkną obronę Donieczyzny, ukraińską obronę Donieczyzny w wielki, wielki kocioł. To się nie udało. Zostali wręcz wyparci z obwodu charkowskiego. No i tak politycznie jakby na to spojrzeć, no to powiedzmy tak, Putin potrzebuje sukcesów w obwodzie donieckim, aby uzyskać jakikolwiek argument, pretekst, jakiekolwiek uzasadnienie do tego, aby szukać jakichkolwiek rozmów o zawieszeniu broni.
A jeśli spojrzymy na tę mapę, czerwony obszar to obszar okupowany przez Rosjan, tam są obecni w tej chwili Rosjanie, tutaj strona ukraińska, te szare obszary na tej mapie, którą analizujemy co tydzień, to obszary wyzwolone spod rosyjskiej okupacji. Jak pan myśli, jest szansa, że ten szary obszar, teraz patrzymy na mapę, będzie przesuwał się coraz bardziej na prawo, czy raczej czerwony na lewo?
Na wschód, to znaczy pytanie, czy Ukraińcy będą nadal odbijali?
Tak.
No nie jestem taki pewien, to znaczy proszę zobaczyć, że od czasu operacji wyzwolenia Chersonia, no który to był, proszę pamiętać, bardzo specyficzny obszar, ponieważ położony na prawym, na zachodnim brzegu Dniepru, gdzie Rosjanie nie dysponowali siłami i potencjałem wzmacniania swojej obecności. O właśnie, od czasu odzyskania tego obszaru i wyznaczenia granicy tutaj na linii Dniepru, ukraińska kontrofensywa się tak naprawdę zatrzymała. Tutaj mam wrażenie, że Ukraińcy nie mają na tym etapie sił, aby iść dalej. Również trochę chyba mamy do czynienia z takim wzajemnym szukaniem badaniem swojego potencjału i gromadzeniem sił w kilku obszarach. Myślę, że Rosjanom bardzo zależy na tym, aby sami przeprowadzili jakąkolwiek kontrofensywę, aby zmazali tę hańbę utraty Chersońszczyzny. Proszę pamiętać, że w ostatnie te tygodnie to jest wzmacnianie jednak militarnego potencjału rosyjskiego. Tych 300 tysięcy zmobilizowanych żołnierzy trafia na front. Wiadomo, że ich jakość wojskowa, ich potencjał bojowy jest pewnie bardzo, bardzo ograniczony, no ale cóż, ale liczby robią również, mają, odnoszą swoje znaczenie. Znaczy, myślę, że Rosja będzie chciała doprowadzić do jakichś działań zaczepnych i zająć jakieś tereny ukraińskie, zapewne w obwodzie donieckim, jeżeli miałbym się jakby stawiać na to, gdzie są rosyjskie priorytety.
Jak pan zauważył zapewne i nasi widzowie także, przesunąłem mapę na Krym, bo chcę pana teraz zapytać o sytuację właśnie na okupowanym Półwyspie. Od momentu wyzwolenia Chersonia, o którym pan też wspomniał, czyli od 11 listopada, mówi się o tym, że Rosjanie zbroją się na Krymie, szykują się do próby być może odbicia z ich rąk także tego Półwyspu. Co tam się teraz dzieje?
No, ale też jak gdyby mam taką sugestię, żebyśmy nie budowali nadmiernych oczekiwań. No, po pierwsze, aby odzyskać Krym, Ukraińcy musieliby dokonać ofensywy. Myślę, że pan powinien tą mapę troszkę na północ teraz przesunąć na Melitopol, pójść od strony Zaporoża na południe. To jest istotne również, to byłoby istotne również ze względu na możliwość odzyskania kontroli nad Zaporowską elektrownią atomową. Ukraina dzisiaj ma gigantyczne braki w energii elektrycznej, więc myślę, że tego typu korzyść byłaby kluczowa. No to ta elektrownia, ona jest położona, o właśnie tutaj prawie widzimy już, nad tym zbiornikiem na Dnieprze Kachowskim. Więc do Krymu jest jeszcze bardzo daleka droga. Proszę poza tym pamiętać, że Krym niby półwysep, ale prawie jak wyspa, ponieważ tam ilość dróg łączących Krym z resztą Ukrainy jest bardzo ograniczona. Na przykład zdaje się dwie drogi. To jest bardzo łatwe do obrony, aż niewiarygodne, jak łatwo Ukraińcy to utracili w pierwszym tygodniu obecnej fazy wojny, czyli w ostatnich dniach lutego 2022. Tam myślę, że mieliśmy do czynienia również z elementami zdrady, czy że linia obrony ukraińska włączona na granicy Krymu i Chersońszczyzny, ona była bardzo słaba, potem padł Cherson, który też było łatwo ochronić z racji przepraw na Dnieprze, więc to, że Rosjanom się łatwo udało wejść tym szlakiem, to nie oznacza, że Ukraińcy łatwo będą w stanie go odzyskać. No i jeszcze jeden bardzo ważny element. No, z punktu widzenia Putina, tam utrata tych obszarów zawojowanych w ostatnich miesiącach, ona może być jeszcze jakkolwiek wytłumaczalna. Utrata Krymu byłaby po prostu katastrofą, ponieważ cała polityka, cała propaganda, cała ideologia współczesnej, obecnej putinowskiej Rosji budowana jest na zajęciu i aneksji Półwyspu Krymskiego.
Chcę pana zapytać teraz o straty wojenne, bo rzadko się tak dzieje, ale Sztab Generalny Ukrainy dzisiaj podzielił się informacjami, jeśli chodzi o liczbę żołnierzy ukraińskich, którzy zginęli na tej wojnie. Ta depesza brzmi: na wojnie przeciwko Ukrainie zginęło ponad 90 tysięcy żołnierzy rosyjskiej armii. To są też dziesiątki tysięcy żołnierzy ukraińskich. Jak pan ocenia te straty przez 10 miesięcy wojny? Nie chcę źle zabrzmieć, ale po czyjej stronie one są większe i bardziej dotkliwe dla armii?
Ja mam taki zwyczaj, że ja nie wierzę liczbom, które są ogłaszane przez wojujące strony. Wydaje mi się, że tego typu informacje, one mają charakter przede wszystkim mobilizujący i mający odgrywać pewną rolę oręża politycznego, informacyjnego, więc nie dysponujemy twardymi informacjami, ilu rosyjskich żołnierzy zginęło. Zresztą ten mechanizm ukraińskiego uliczenia rosyjskich ofiar, on też jest taki, bym powiedział, dość, no to jak się codziennie temu przyglądamy, to widać, że on jest taki robiony tak spod dużego palca, jak to się mówi, prawda? Tam codziennie jest doliczanych plus 400 czy plus 500 ofiar po stronie rosyjskiej. Te straty są bardzo duże. Te straty są oczywiście bardzo duże. Myślę, że te straty będą rosły wraz z rzuceniem na front, no powiedzmy, mięsa armatniego, wrzucenia żołnierzy, którzy są zmobilizowanych żołnierzy, którzy są nieprzeszkoleni, niegotowi, nie mają żadnej motywacji do brania udziału w tej wojnie. Więc te straty będą rosły, ale ja naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, czy zginęło 40 tysięcy rosyjskich żołnierzy, czy 90 tysięcy, tak jak mówi strona ukraińska. Bez względu na to, ile realnie zginęło, te straty już dzisiaj są wyraźnie większe niż straty Związku Sowieckiego w toczącej się przez dekadę wojnie w Afganistanie.
Rzućmy teraz okiem na pogranicze polsko-ukraińskie. Widzimy miejsce, w którym kilka tygodni temu spadły dwie, no, zbłąkane rakiety, tak chyba możemy je nazwać. Zerkam na ten kąt Europy, teraz nasze pogranicze, dlatego że chcę pana zapytać o patrioty. W pana ocenie, jak to będzie? Dostaniemy je od Niemiec, przekażemy je Ukrainie? Jakie są możliwe scenariusze?
No, myślę, że koniec końców je dostaniemy. Myślę, że oczywiście strona niemiecka będzie wolała i będzie dość stanowcza w tym, aby nie przekazywać ich stronie ukraińskiej. No to mamy do czynienia z taką, bym powiedział, dość niezręczną grą po stronie niemieckiej, jeżeli chodzi o przekazywanie tych patriotów, tym bardziej, że one ich przekazanie było pewnym wynikiem koniunktury wewnętrznej w Niemczech, słabości minister obrony, problemów pewnych komunikacyjnych. Strona polska, z tego co wiem, została też zaskoczona tą propozycją. No, dobrze by było, aby jak najwięcej sprzętu wojskowego i uzbrojenia trafiało jak najbardziej na wschód, najlepiej na Ukrainę, bo to ona ma największe potrzeby na dzisiejszym etapie, no bo to ona prowadzi wojnę. Jak się nie da na Ukrainę, to oczywiście lepiej, aby te patrioty były na wschodniej Polsce, na terenach naszego kraju, ale jestem przekonany, że dużo bardziej by się przyczyniły bezpieczeństwu Ukrainy, Europy, gdyby stanowiły wyposażenie i obronę Ukrainy w obecnej sytuacji wojny energetycznej. Tego, że Rosja próbuje na zimę barbarzyńskimi metodami pozbawić miliony ludzi ciepła, ogrzewania, prądu, elektryczności. Tutaj do tego są potrzebne system obrony przeciwlotniczej, rakietowej i tak dalej, aby powstrzymywać barbarzyńskie ataki Rosji.
Wczoraj po raz pierwszy głos w sprawie patriotów dla Polski zabrał Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, który powiedział, że był bardzo ostrożny w słowach, zapewne pan słyszał wspólną konferencję z kanclerzem Scholzem. Mówił o tym, że jeśli przekazać Ukrainie, owszem, ta pomoc jest bardzo potrzebna, ale pytanie, czy będzie miał je kto obsłużyć i czy będą na miejscu części zamienne i amunicja. Jak można to rozwinąć? Co to znaczy, że będą utrudnione dostawy? Czy być może jest tam nieprzeszkolony personel?
No dobrze, ale ja nie kupuję tego typu argumentacji. Znaczy, to jest argumentacja, która jako żywo przypomina mi argumentację z lutego, marca tego roku, kiedy szukano wyłącznie pretekstów, aby nie przekazywać Ukrainie rozmaitego uzbrojenia, początkowo nawet tego postsowieckiego, później zachodniego. Ta wojna moim zdaniem będzie trwała długo i nie ma żadnej innej możliwości jej prowadzenia niż poprzez zwiększanie zaopatrzenia Ukrainy w bardziej skomplikowany, trudniejszy do obsługi, ale sprzęt produkcji zachodniej. Po prostu w Europie, w państwach Unii Europejskiej na Zachodzie brakuje już uzbrojenia postsowieckiego, to po pierwsze, a po drugie, nawet jeżeli by było, no to jego efektywność jest niewspółmiernie niska niż uzbrojenia zachodniego. Proszę zobaczyć te przysłowiowe hajmarsy, jak one zmieniły tok wojny, jak one zwiększyły efektywność działań ukraińskich, jak musiały ograniczyć rosyjską chęć, zdolności ofensywne, jak jak sparaliżowały zaplecze rosyjskie również, bo to jest broń, która tak naprawdę spowodowała, że rosyjskie zaplecze w odległości ponad 100 kilometrów od linii frontu zostało sparaliżowane na skutek ostrzału ukraińskiego, wzmacnianego, jak rozumiem, również bardzo dokładną informacją wywiadowczą ze strony państw zachodnich.
Na mapie pojawiła się Moskwa i właśnie o stolicę Rosji chcę pana na koniec zapytać. Pan spędził w Rosji sporo czasu, zna pan społeczeństwo rosyjskie. Jak pan myśli, na ile wiarygodne jest to? Bo czasami aż nie chce się wierzyć, widząc te obrazy, rozmowy z ludźmi, z mieszkańcami Moskwy czy innych miast w Rosji, którzy no, mówią wprost, że popierają działania Putina w trakcie tej tak zwanej specjalnej operacji wojskowej, wojennej w Ukrainie. Rzeczywiście jest tak, że większość ludzi, zwykłych, przeciętnych Rosjan popiera to wszystko?
No i tak, znowu kategoria większość, mniejszość, tego to nie wiem. Myślę, że jest bardzo silny gen, a może nawet należało powiedzieć wirus imperializmu, który został zaszczepiony w znacznej części Rosjan przez propagandę rosyjską, rosyjskich mediów, plus ten imperializm Putina i jego otoczenia. I myślę, że bardzo wiele osób niestety temu uległo. Z drugiej strony myślę, że jest też coraz większe rosnące zmęczenie tą wojną, niezrozumienie jej celów, niezrozumienie, przepraszam, niezrozumienie po co rosyjscy żołnierze mają, tym mobilizowani mają ginąć. Więc tam narasta myślę wśród Rosjan przeświadczenie, że coś idzie nie tak. Ale strach jest większy. Strach jest większy w elicie okołokremlowskiej, strach jest większy w rosyjskim społeczeństwie. Rosja nie jest już dzisiaj państwem autorytarnym. Rosja śmiało podąża w kierunku państwa totalitarnego, gdzie władza nie tylko domaga się od społeczeństwa, żeby cicho się działo, ale coraz bardziej wymusza na tym społeczeństwie aktywne wsparcie. Poprzez indoktrynację, poprzez narzucanie tych różnych elementów poparcia od przedszkoli, szkół, poprzez zakłady pracy. No mamy do czynienia z działaniem tych całych struktur, które oddziaływują na Rosjan. No i też wymaga pewnie odwagi pewnej dojrzałości społecznej, żeby się temu przeciwstawić. To jest pewien, to jest kłopot, to jest tragizm w tej sytuacji.
Adam Eberhardt, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute, ekspert do spraw problematyki wschodnioeuropejskiej, politolog, był dziś gościem Rzutu na Mapę. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i za analizę sytuacji za naszą wschodnią granicą.
Ja serdecznie dziękuję za zaproszenie.
A Państwu dziękuję za uwagę. Przypomnę, że kolejny Rzut na Mapę za tydzień. Do zobaczenia.